Gość Radia Gdańsk.
Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP, rozmawia Kuba Kołga.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To ze skurczu czy ze skurcza?
Ze skurcza.
Szybko się pan nauczył, tak to rozumiem.
Wie pan, no to zawsze jest problem z odmianą. Trzeba się najpierw zapytać.
A przez jakie U?
Przez chyba kreskowane.
Chyba czy na pewno?
Nie wiem.
Może pan nie wiedzie, ale kreskowane. To trochę koledzy z Platformy panu źle podpowiedzieli na początek spotkania w Starogardzie?
No pytałem się po prostu, jak się odmienia. Zawsze trzeba uważać, bo wtedy można zrobić błąd.
To tak tytułem wstępu. Słuchałem pana wystąpienia piątkowego w Starogardzie Gdańskim. Mówił pan sporo także o historii, o patriotyzmie, o trudnych losach Kaszubów, Kociewiaków, o Lesie Szpęgawskim, o mordach, które tam się dokonały, które niemieccy żołnierze mają na sumieniu, 7 tysięcy osób nawet mogło tam zginąć. I powiedział pan, chciałbym być pierwszym prezydentem, który tutaj do was we wrześniu przyjedzie pochylić czoło. Szpęgawsk pan miał na myśli właśnie?
Tak jest.
Dlaczego?
Dlatego, że no, taka była informacja, że nie było nigdy prezydenta. My wszyscy wiemy o tym, co tutaj się stało, co się stało na Kociewiu i warto, żeby symbolicznie prezydent się tam pojawił.
Tak sobie myślę, tych aspektów takich stricte patriotycznych jest chyba więcej niż w tej kampanii w 2020 roku u pana.
Świat się zmienia. Widzimy, co się dzieje. Wojna w Ukrainie, coraz bardziej agresywna postawa Chin. Świat pokazuje, że ta era takiej naiwnej globalizacji się skończyła. W związku z tym musimy wzmacniać swoje bezpieczeństwo w każdym możliwym aspekcie. I ten patriotyzm nas po prostu w tej chwili wzmacnia. Ten patriotyzm gospodarczy ma bardzo konkretny swój również wymiar, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo naszego kraju. Dzisiaj na przykład promowanie naszej żywności to nie tylko i wyłącznie taki odruch patriotyczny, że chcemy jeść naszą żywność, która jest bardzo zdrowa, ale również to po prostu bezpieczeństwo żywnościowe.
Świat się zmienia, mówi pan. No niektórzy w tej kampanii zarzucają panu, że pan też się zmienia i że zmienia pan poglądy. Nie będę tutaj przytaczał jakichś wypowiedzi, nie wiem, polityków Konfederacji czy prawicowych dziennikarzy. Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz wypowiedź znalazłem. Pani minister była pytana, czy pan jest teraz wbrew humanitarnemu podejściu i powiedziała, nie wiem, zmienił zdanie, zmienia zdanie w wielu sprawach, my nie zmieniamy zdania tylko dlatego, że wydaje się, że powieje wiatr w tę czy w tę. Na pewno jest tak, że ci z uchodźców, którzy mogą w Polsce pracować, powinni się dokładać pracą do życia w Polsce. Jak to jest z tymi pana poglądami, na przykład właśnie w kwestii uchodźców
z
Ukrainy?
Ale cóż tu się zmieniło? To znaczy, ja w ogóle nie rozumiem tej debaty, dlatego że no, po prostu zmienia się sytuacja w tej chwili w Europie i na świecie. Myśmy Ukraińcom zagwarantowali najbardziej szczodrą pomoc, jaką można było. I ci wszyscy, którzy mnie krytykują dzisiaj, myślę, że nie zrobili jednej piątej tego, co ja osobiście zrobiłem jako prezydent miasta, przyjmując Ukraińców w Warszawie, organizując tę pomoc, zanim w ogóle jeszcze rząd PiSu się obudził, bo ja tydzień przed wojną już się przygotowywałem do tego, bo wróciłem z Kijowa. W związku z tym nikt mnie nie musi uczyć podejścia empatycznego, nikt nie musi mnie uczyć tego, jak organizować pomoc. Natomiast czymś całkowicie naturalnym jest to, że po 3 latach wojny cała Europa, nie tylko Polska, się zastanawia, co dalej.
I trochę jest zmęczona po prostu.
I w tym momencie jakby no, jasne postawienie sprawy, że inaczej traktujemy tych, którzy pracują i mieszkają w Polsce, a inaczej tych, którzy w Polsce nawet nie mieszkają, bo choćby uzależnienie 800+ od obowiązku szkolnego pokazało, że wiele dzieci, które dostawało to 800+, nawet nie mieszkało w Polsce. I tutaj wydaje się, że to jest po prostu zdrowy rozsądek. Co to ma wspólnego z prawicą czy z lewicą? Co to ma wspólnego ze zmianą nagłą poglądów? Przecież tu nie chodzi o zmianę poglądów, tylko o to, że świat się zmienia, w związku z tym sytuacja się zmienia, w związku z tym no, my musimy również dostosowywać nasze rozwiązania prawne do tego. I cała Europa będzie dostosowywać rozwiązania prawne do zmieniającej się sytuacji. My dalej pomagamy Ukrainie militarnie, dalej pomagamy Ukraińcom w Polsce, bo olbrzymia większość z nich ciężko w Polsce pracuje.
Rzeczywiście tak, jak pamiętam początek wojny, to chyba był taki moment przestoju, kiedy, nie wiem, rząd chyba czekał na badania opinii społecznej, jakie będą w
Myśmy
tym,
pomagali od samego początku.
A pospolite ruszenie społeczeństwa w zasadzie było
całe
od razu,
społeczeństwo,
prawda?
My wszyscy samorządowcy pomagaliśmy od samego początku i chcę zwrócić na jedną rzecz uwagę. Myśmy zagwarantowali Ukraińcom prawa dokładnie takie same jak obywatelom Polski. To nie ma swojego precedensu. Nigdy uchodźcy czy migranci ekonomiczni nie byli traktowani tak jak obywatele danego kraju. Bardzo dobrze, że tak zrobiliśmy. Natomiast no, musimy się zastanowić, co dalej. I to jest po prostu początek pewnej dyskusji. Dalej będziemy wspierali Ukrainę. dalej wykazujemy się tutaj bardzo empatycznym podejściem. Ja nie pozwolę nikogo atakować, nikogo nie stygmatyzuję, bardzo też uważam na język. Natomiast zdrowy rozsądek tutaj musi po prostu królować.
Mówił pan także na tym spotkaniu do mieszkańców Kociewia, że żarty się dzisiaj skończyły, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. To też w zasadzie potwierdzają wszelkie badania opinii społecznej, które są w Polsce prowadzone, bo nawet 60% Polaków wskazuje na to, że rzeczywiście te tematy bezpieczeństwa są najważniejsze. I chcę pana zapytać o to, gdyby pan został prezydentem Rzeczpospolitej, to jakby pan widział sprawy bezpieczeństwa województwa pomorskiego, bo ono też trochę staje się takim regionem jednak strategicznym. To już nie tylko porty czy naftoport, ale też elektrownia jądrowa, która tutaj powstanie, farmy wiatrowe. Jakby pan to bezpieczeństwo chciał kreować?
Dzisiaj bezpieczeństwo jest rozumiane w bardzo wielu aspektach. No, oczywiście to jest kwestia bezpieczeństwa militarnego i w ogóle geopolityki. Stąd to jest jasne, że Bałtyk i nasze porty spełniają tutaj absolutnie kluczową rolę i bardzo się cieszę, że też z innymi państwami NATO będziemy tutaj współpracować, żeby nie pozwalać Rosji na destabilizację całego regionu, więc to jest po prostu bezpieczeństwo militarne czy strategiczne. Natomiast również bezpieczeństwo energetyczne, dlatego że przecież przez porty na Bałtyku zaopatrujemy się w energię. No, terminal LNG w Świnoujściu, w tej chwili będzie budowany podobny terminal tutaj w Gdańsku, oparto statek, na którym będzie możliwa właśnie wyładowanie, składowanie LNG.
A to będzie oznaczało na przykład konieczność wzmacniania bezpieczeństwa szlaków żeglugowych?
Oczywiście, no, to się wiąże z tym pierwszym, czyli
jak
właśnie
to robić?
No, przede wszystkim poprzez porozumienie z innymi państwami NATO, poprzez kontrolowanie szlaków, poprzez natychmiastowe reagowanie na to, co robi Rosja. To jest w tej chwili sprawa absolutnie oczywista i my to robimy w ramach NATO. Natomiast wracając do bezpieczeństwa energetycznego, to również budowa terminala instalacyjnego tutaj w Gdańsku dla morskich farm wiatrowych, bo z tego miejsca będziemy budowali farmy wiatrowe, które oczywiście też w dużej mierze zapewnią bezpieczeństwo energetyczne kraju. Z drugiej strony to również bezpieczeństwo żywnościowe, dlatego że port w Gdańsku jest w tej chwili największym portem przeładunkowym, jeżeli chodzi o kontenery na Bałtyku, 9 w Europie, czy nawet 7, bo to się w tych ostatnich miesiącach zmienia. I budowa terminala zbożowego, bo to też jest niesłychanie istotne, to wzmacnia nasze bezpieczeństwo z kolei żywnościowe. W związku z tym tych aspektów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. To jest kwestia bezpieczeństwa militarnego, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego, żywnościowego. Tutaj Pomorze i Bałtyk jest kluczowe.
Ale to jest kwestia tylko stawiania na współpracę z na przykład krajami bałtyckimi, czy też jednak położenia większego nacisku na wzmacnianie sił marynarki wojennej polskiej?
Jedno i drugie, dlatego że my oczywiście, że musimy wzmacniać swoje zdolności obronne i robimy to i swoją zdolność odstraszania, natomiast to już również wzmacnianie zdolności Unii Europejskiej i przecież większość z tych inwestycji, o których przed chwilą opowiedziałem, będzie realizowana i jest realizowana z pieniędzy unijnych. To jest wzmacnianie zdolności odstraszania i zdolności bojowych NATO. Przypominam, że przecież Szwecja i Finlandia do NATO dopiero co weszły. W związku z tym mamy cały szereg krajów NATO, które ze sobą współpracują, wzmacniając właśnie obronność tego kluczowego strategicznie obszaru, jakim jest obszar Morza Bałtyckiego.
Panie prezydencie, 1,5 minuty nam zostało na rozmowę, więc szybkie pytanie jeszcze o sprawy światopoglądowe, te związane powiedzmy, albo często przypisywane do lewej strony sceny politycznej. Niektórzy oceniają, że pan trochę zaniedbuje, że za bardzo pan ogląda się na prawą stronę i tam szuka
kompletnie znowu tego
głosów.
Nie rozumiem, panie redaktorze, dlatego że wszyscy znają moje poglądy od wielu, wielu lat. Nic się w nich nie zmieniło. Bronić będę zawsze praw kobiet, będę bronił zawsze praw tych wszystkich, którzy są atakowani. Czy to mniejszości seksualnych, czy to kiedyś lekarzy, tudzież osób z niepełnosprawnościami,
ale
czy nauczycieli.
Ale nie ma pan takiej obawy, że to inne rozłożenie akcentów może trochę, nie wiem, zmęczyć na przykład?
Ale panie redaktorze, w kampanii wyborczej nie da się mówić o wszystkim. Ci, którzy mówili o 20 tematach, nie wiadomo było potem, o czym mówią w kampanii wyborczej. Dzisiaj najważniejsze jest bezpieczeństwo, dzisiaj najważniejsza jest gospodarka, wyrównywanie nierówności. Czy to znaczy, że nie będziemy walczyli o prawa kobiet? Oczywiście, że będziemy i o liberalizację ustawy antyaborcyjnej. Czy to znaczy, że zapominam o wszystkich innych rzeczach, które są ważne. Nie, nie zapominam i wszyscy wiedzą od lat, jakie mam poglądy.
A zdoła pan przekonać całą koalicję na przykład do tego, żeby rzeczywiście napisać prawo liberalizujące podejście?
Będę wywierał jak największą presję na całą koalicję. Jest z tym kłopot i wszyscy jesteśmy tym rozczarowani. Wiele osób się kryje po prostu za plecy prezydenta Dudy. Jeżeli ja bym został prezydentem, to ta presja na pewno się zwiększy. Proszę zobaczyć, no nawet teraz śpieszymy się, żeby porozmawiać o wszystkim. Nic dziwnego, że skupiamy się na bezpieczeństwie i gospodarce. No, trudno omówić wszystkie problemy naraz, bo na końcu nic w głowie nie zostaje. Ale proszę mi wierzyć, w tych wszystkich innych tematach, o które walczyłem przez te ostatnie lata, prawa kobiet, edukacja, ochrona tych wszystkich, którzy są atakowani, moje poglądy nie zmieniły się ani o jotę i dalej będą dla mnie ważne wszystkie te kwestie.
I tutaj musimy się zatrzymać, rzeczywiście czas nieubłagany. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.